Dzień dobry. Dusza śpiewa. Myślałem, że zdążę przeczytać w Adwent i przed świętami napiszę recenzję. Nie dało rady. Książka Paula Hema o duszy ma blisko 1000 stron, w wersji e-bookowej ponad 1500. No i nie czyta się jej jak kryminał Joe Alexa. Ale w święta nadrobiłem. I oto dzielę się z Państwem swoimi refleksjami. Co też nie jest łatwe. Wiemy już, część z nas, że pod względem biologii, a nie mniej pochodzenia, jesteśmy takimi samymi zwierzętami jak inne. Z grubsza podobnie się na tym świecie pojawiamy jako stworzenia nie w pełni zdolne do samodzielnego życia. Dorastamy, odżywiamy się pochłaniając inne organizmy, wydalamy, rozmnażamy się lub nie, umieramy. Ale jednak od wszystkich innych zwierząt różni nas coś zasadniczego. Pozostają po nas nie tylko sfosylizowane lub nie kości, nie tylko zmieniamy się w proch i nieco innych substancji, także tworzymy historię, kulturę, religię. Nie ze wszystkim umieramy, jak lapidarnie ujął to już w pierwszym wieku przed naszą erą poeta Quintus Horatius Flaccus, który dodatkowo nieco megalomańsko pisał, że swoją poezją wzniósł sobie pomnik trwalszy od spiżu. No i poniekąd miał rację, choć jego księgi są już dziś czytane przez niewielu ludzi, to jego imię jest znane, mniej czy więcej trafnie identyfikowane przez ten upper thousand w wielu cywilizowanych społeczeństwach. Kiedy to się nam tak zrobiło, że staliśmy się elitą zwierząt, ssaków, naczelnych, homininów, którzy żyli nie tylko po to, by napełnić brzuchy i opróżnić gonady? Długo, długo później niż tamtego lata, kiedy nasz pra zszedł z drzewa, stanął na tylnych rękach, rozejrzał się i zaczął mieć kłopoty z kręgosłupem. Długo potem, jak skorzystał z podpalonego przez piorun drzewa, by w jego ogniu podgrzać, podsmażyć, upiec, udziec bawołu, łatwiej niż surowiznę strawić i przyspieszyć rozwój swojego mózgu. I potem, jak ten ogień umiał sam skrzesać. I potem, jak zaostrzony patyk, który dotąd służył mu do zabijania, zamienił na dzidę zaopatrzoną w ostry kawałek kamienia. I potem, kiedy tę ostrą dzidę zmienił na oszczep i uzupełnił łukiem, które pozwalały mu zabijać na odległość. I potem, kiedy zdarł skórę z zabitej ofiary i włożył na własne plecy, bo w międzyczasie na ciele, nie wiedzieć czemu, wyłysiał i zrobiło mu się zimno. I potem, kiedy wymyślił, że nie tylko może się przed zimnym deszczem i tygrysem schować w jaskini, ale też może wybudować własną jaskinię z kamienia, stworzyć dom. I kiedy zorientował się, że strasznie niewygodnie jest taką jaskinię przenosić w inne miejsce, dokąd podążał w koczowniczym trybie, biegając za uciekającym pożywieniem lub wyżerając do zera zapychające brzuch roślin. Osiadł, zaczął obsiewać i uprawiać zboża, wynalazł piwo, zaczął hodować zwierzęta, bo zauważył, że żywe dają się przechowywać dłużej niż zabite i niedojedzone. Aż przyszedł moment, w którym człowiek, już z pewnością homo sapiens, pozostali nasi kuzyni australopiteki, pitekantropi, denisowianie, neandertalczycy i paru innych, wymarli, niewykluczone, że z naszą pomocą trochę wcześniej, zaczął myśleć nie tylko o darwinowskich potrzebach przeżycia i utrwalenia gatunku. Paul Hem lokuje go dokładnie w czasie i przestrzeni. Czas to około 12 tysięcy do 7 tysięcy lat przed naszą erą, a miejsce to położona w dzisiejszej Turcji w pobliżu granicy z Syrią okolica Göbekli Tepe. To właśnie tam odnaleziono zestaw kamiennych pomników, wielkich obrobionych głazów w kształcie litery T, ważących od 10 do 50 ton, od 3 do 5 metrów wysokości, ozdobionych płaskorzeźbami przedstawiającymi zwierzęta, które trudno uznać za obiekty kultu, lisy, węże, dziki, różne ptaki. Te kopaliska w tym miejscu są prowadzone przez naukowców dopiero od ćwierć wieku. Mnóstwo terenu jeszcze nie przebadano, ale już wiadomo, że znajdowało się tu jakieś niezwykłe miejsce kultowe. Wielkie słupy, obrabiane gdzie indziej, przywleczone do Göbekli Tepe i postawione pionowo. Mnie to trochę przypomina technikę, w jakiej powstawały wielkie kamienne figury Moai na Wyspie Wielkanocnej, choć te ostatnie są z XI do XVIII wieku naszej ery. W Göbekli Tepe rzeźby ustawione są w krąg, ale nie tak regularnie jak w o wiele młodszym Stonehenge, a między nimi znaleziono 6 kamiennych koryt o pojemności do 160 litrów, w których analiza wykazała pozostałości sfermentowanego ziarna zbożowego. Najprawdopodobniej przechowywano w nich piwo, służące celom rytualnym lub po prostu popijane w czasie jakichś świąt. Hipotez na temat tego, czemu służyły te zagadkowe konstrukcje, jest mnóstwo, ale oczywiście na pierwszy plan wybija się taka. Oto w Göbekli Tepe znajdowało się sanktuarium, gdzie przychodzili neolityczni ludzie, zbierali dziką pszenicę z okolicznych łąk, może też polowali, potem świętowali, to jest to piwo, i odprawiali jakieś tajemnicze rytuały związane z kultem Syriusza, na co ma wskazywać układ posągów. Mętne. Göbekli Tepe oczywiście jest stare, ale kudy mu do innych miejsc, w których dawni sapiensi, a nawet wcześniej Neandertalczycy, pokazali się jako osoby uduchowione, pragnące pozostawić po sobie coś więcej niż tylko niedojedzone kości. Malowidła naskalne w jaskiniach Lascaux i Altamira pochodzą z okresu 17-14 tysięcy lat przed naszą erą. Malarze w grocie Chauvetta tworzyli ponad 30 tysięcy lat temu. W Indiach malarstwo naskalne liczy około 40 tysięcy lat. Starsze są kultowe obiekty rzeźbiarskie. W naszej jaskini obłazowej, jak wiemy, znaleziono obiekty, m.in. słynny bumerang z ciosu mamuta sprzed około 40 tysięcy lat, ale to i tak pikuś w porównaniu z pierwszą, kultową oczywiście, figurką kobiecą, tak zwaną Venus Stantan, którą znaleziono w południowym Maroku. Datowana jest ona na okres sprzed jakichś 500 tysięcy lat. Trochę młodsza jest figurka Venus z Berehat Ram na wzgórzach Golan. Ma co najmniej 230 tysięcy lat. Najpewniej, jeśli w ogóle potwierdzi się to, że znaleziska owe to obiekty obrabiane ludzką ręką, ich twórcami byli nasi kuzyni z gatunku Homo erectus. A zatem już na bardzo wczesnym etapie ewolucji praludzie odczuwali pragnienie, by pozostawić coś po sobie, zaznaczyć swoją obecność na świecie i dzieło swoje przeznaczyć albo dla przyszłych pokoleń, a wątpię, albo dla współczesnych sobie plemieńców, wśród których chcieli się wyróżnić. Może też już wtedy zaczęli szukać wytłumaczenia dla nieogarnialnego świata, w którym zdarzały się rzeczy, o których nie śniło się paleo czy neolitycznym filozofom. No bo nie wątpię, że tacy już wtedy musieli się pojawić. Bez filozofii nie ma człowieka. Tak sobie z pewnością myśleli, a myśląc stwierdzali, że są. I choć do pana René Descartesa od Tantan, jaskini obłazowej, Lascaux czy Göbekli Tepe musieliśmy przebyć daleką drogę, niewątpliwie już ją wtedy rozpoczęto. Może nawet wyobrażano sobie, dokąd ona zaprowadzi. Księga Paula Hema należy do tych, które raczej się ma niż czyta. Ale jednak zachęcam, by ją zacząć poznawać. A jestem pewien, że tak jak mnie, po jakichś 100 pierwszych stronach może was wciągnąć, a już na pewno będzie stanowić wspaniałą odskocznię od spraw codziennych, parszywych i niespokojnych, które nas otaczają. Choć tych ostatnich dusza też dotyka, bo historycznie rzecz biorąc sięga od Göbekli Tepe i aktu stworzenia w Edenie, po drugą kadencję Trumpa i wojnę w Ukrainie, to jednak pokazuje do naszej codzienności niezwykły, w znacznej mierze metafizyczny dystans. Dla mnie co najmniej 3 części książki to była powtórka, jak się okazało bardzo potrzebna, spraw, które przerabiałem na studiach, bądź nawet w czasach licealnych. Paul Hem najpierw przedstawia czytelnikom przegląd głównych religii świata, pokazując, jak w nich przedstawiana jest dusza. Jako suwerenna bądź blisko powiązana z ciałem, część osobowości człowieka, utożsamiana przez wielu z nas z umysłem czy świadomością. Z tym z kolei wiąże się stosunek poszczególnych religii do zagadnienia życia po życiu, zaświatów, raju, piekła i czyśćca. Fascynujące, choć nieco przydługie, są wywody pokazujące, jak bardzo różnią się w tych sprawach główne religie świata i jak wiele spraw jest w nich podobnych, ba, przeniesionych z jednych do drugich. Według wielu religii dusza to jest właśnie to, czym człowiek różni się od zwierząt. Pamiętam, z jakim płaczem kiedyś moja córka wróciła z przedszkola, gdzie została zbeszczana przez katechetkę, która dowiedziała się od niej, że nasza chomiczka ma na imię Alicja. Siostra zakonna stwierdziła, że nie wolno nazywać zwierząt imionami świętych pańskich, bo zwierzęta nie mają duszy. Powiedziałem wtedy, że to jest prawdopodobnie tylko mylna interpretacja siostry, bo przecież nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane, że zwierzęta nie dostaną się po śmierci do nieba. No, faktem jest, że nie jest też napisane, że się dostaną. Ale z drugiej strony, jeśli niebo i raj są to te same miejsca, to przecież Pan Bóg nie wygnał z raju zwierząt, tylko ludzi. Więc zwierzęta wciąż tam są. Nie rozwiązywało to oczywiście niestety problemu, co stanie się z Alicją po jej śmierci. Po faryzejsku powiedziałem, że to samo, co z nami. Religioznawstwo miałem na studiach. Podobnie jak historię filozofii, którą zresztą w formie propedeutyki przerabiałem już w liceum. Tutaj Hem pokazuje, jak kwestie duszy, człowieczeństwa i Boga traktują najważniejsze kierunki filozoficzne i ich główni przedstawiciele. Trzecią częścią tego przeglądu, poniekąd dziejów duszy ludzkiej, no pomijmy już kwestię duszy chomiczki Alicji, jest szybki przejazd przez historię ludzkości. Ciekawe, jak bardzo różnią się oceny wydarzeń historycznych między ludźmi. Przed doktoratem i filozofię i historię musiałem opanować w stopniu wystarczającym do ewentualnej dyskusji dysertacyjnej. Potem nadal się tym interesowałem, więc to, w jaki sposób działa w historii hegelowski Weltgeist, było dla mnie bardzo ciekawe. Interesujące, że dla autora książki podboje arabskie były ważniejsze niż podboje Chingischana. Wojna 30-letnia była ważniejsza od wojny 100-letniej. Pierwsza wojna ważniejsza od drugiej. Faraon Echnaton ważniejszy od papieża Jana Pawła II. Marcin Luther ważniejszy od Napoleona. A Gorbaczow, Wałęsa, Obama czy Merkel nie zostali wspomniani choć jednym słowem. Znakomicie mi się czytało ostatnie rozdziały. Może po prostu po blisku 1000 stronach już polubiłem ciekawy, osobisty, nie mający nic z belferstwa styl autora, dobre tłumaczenie jest zasługą Filipa Godynia, a może po prostu materia ostatnich rozdziałów była dla mnie bardziej interesująca. Zagadnienie duszy, a w zasadzie umysłu, wciąż usiłującego zgłębić pochodzenie i znaczenie ludzkiej świadomości, oglądane z perspektywy na przykład sporu między freudystami a jungistami, oczywiście w kontekstach seksualnych, kapitalizm z duszą czy bezduszny socjalizm, dusze feministek i bezduszny patriarchat, homo, hetero, bi i trans, jakie mają dusze? Jakie szkody w świecie i w naszych duszach, a może tylko, aż, umysłach, wyrządzała i wyrządza nadal, a w zasadzie coraz bardziej panoszy się teokracja, która jest próbą coraz głupszego upraszczania świata. No i na koniec zupełnie aktualne, a nawet coraz bardziej przyszłościowe zagadnienie sztucznej inteligencji. Oczywiście banalne pytanie o to, czy komputer ma lub kiedyś będzie miał duszę, jest niczym w porównaniu z pytaniem, kiedy komputery zaczną się za nas modlić. I czy człowiek będzie mógł się u sztucznej inteligencji wyspowiadać? Dominikanin Paweł Górzyński w świątecznych faktach po faktach twierdził, że nie, że To jest sprawa między człowiekiem a człowiekiem. Zgadzam się, choć chętnie bym zadał zakonnikowi pytanie, gdzie w tej sprawie podział się Bóg. Dotąd myślałem, że Bóg w kwestii duszy był tylko ciekawym świadkiem wyznania z wesołej wdówki Franca Lechara, kiedy hrabia Daniło Daniłowicz śpiewał do Hanny Glawarii o tym, że usta milczą, dusza śpiewa, kocham cię. Ale czy nie spowiadamy się już przed komputerem, publikując na TikToku, Instagramie czy X-ie coraz bardziej intymne i coraz głupsze wyznania? Czytam w Newsweeku w rozmowie Katarzyny Burdy z profesorem Andrzejem Draganem. Na razie sami nie mamy pojęcia, czym jest świadomość i jak jest wytwarzana w naszym mózgu, więc nie potrafimy też odtworzyć jej w sztucznych neuronach. Ale gdy i to zrozumiemy, to nawet jeśli jakieś przeszkody obecnie istnieją, to przecież nauczymy się je eliminować. Skład chemiczny człowieka nie różni się szczególnie od przeciętnego składu chemicznego materii we wszechświecie. Jest to wskazówka, że inteligentne życie może powstawać z byle czego, co akurat jest pod ręką. I mój komentarz. Na razie powstało z białka na trzeciej planecie od Słońca. I chyba tylko tu, w najbliższej okolicy, mogło powstać i rozwinąć się w rozumne zwierzęta. I jakoś, nie wiemy jak, wyposażyć się czy zostać wyposażone w duszę, umysł, świadomość. Nie wiem, co radzić. Kupić duszę czy nie? Dotąd literatura opisywała tylko kwestię sprzedawania duszy. To, rzecz jasna, mogło w niektórych kwestiach pomóc. Ale jednak, kiedy doktor Faust, poznawszy Małgorzatę, zawołał: trwaj, chwilo, chwilo, jesteś piękna, okazało się, że cena za taką chwilę jest, by tak rzec, bezstosunkowo wysoka. Teraz kupić duszę można już za około 100 zł, tyle za papier, e-book 64 zł. I uważam, że jest to cena dość umiarkowana. Naturalnie nie jest to książka równie popularna jak dzieła zajmujące pierwsze miejsca na listach bestsellerów popularnych gazet. Ale w sumie raz na rok można odejść od popkultury. Patrzę na stosik książek na moim biurku, uszykowanych do przeczytania. Obawiam się, że będzie trzeba taki solidny posiłek intelektualny w nadchodzącym roku postawić przed sobą jeszcze kilka razy. O czym lojalnie uprzedzam, życząc dobrych oczu albo dobrych okularów w 2026 roku.